Witamy Was w 26. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witam się z Wami Odin
i Bizon.
Niestety Blady umarł i nie ma go, ale jestem ja i jest Bizon. I dzisiaj będziemy omawiać naprawdę bardzo dużo ciekawych tematów, a zaczniemy od newsów, a później przejdziemy do ogromnego, wypasionego i tłustego tematu całego odcinka, to jest recenzja, czy też omówienie całego gameplayu Deus Ex, który trwał aż 25, być może nawet 26 minut, więc na pewno będzie bardzo ciekawie, więc myślę, że już zaczynamy. I tutaj powinna być harmonijka.
Niestety nie ma, bo Blady umarł. No ale dobra, let's roll with it.
Więc w sieci pojawiło się demo oczekiwanego przez wszystkich trybu multiplayer Assassin's Creed Brotherhood i nasz redaktor Aki ma okazję zagrać, dlatego że dzisiaj się już nam chwalił, że dostał klucz beta, który umożliwia mu właśnie połączenie się z tą rozgrywką, ale prócz tego w sieci pojawił się również filmik prezentujący dalsze losy naszego głównego bohatera Assassin's Creed i dowiadujemy się w nim, że będziemy mogli jeździć również czołgiem, uwaga wszyscy, więc będziemy mogli jeździć czołgiem, będziemy mogli strzelać z czołgu, niszczyć konstrukcję i ogólnie krzyżować plany Bordzi.
Mhm, i ja tu jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo ciekawie na tym trailerze całym prezentującym jest pokazany element ten skradania i tak jak my mówiliśmy przy okazji pierwszego gameplayu, Ezio ma tyle różnych gadżetów, tyle takich overpowered, że ja nie wiem, czy to nagle nie zamieni się w takie, wiesz, tego uśpi, tego zastrzel, tego rzuć nożem i idź dalej. Bo
i
ja
starą już jego czołgiem również.
Tak, teraz nie widzę tutaj jakiegoś elementu skradania, po prostu ustawiasz się i rzucasz nich różnymi gadżetami. Takie to trochę dziwne jest, no ale co kto lubi, no. Assassin's Creed się rozwija, muszą mieć nowe gadżety i jeszcze teraz będziemy mieć czołg.
No tak, masz rację. I wiesz, co jest jeszcze najciekawsze? Że w momencie, w którym ja oglądałem całą tą recenzję, jeden z panów recenzentów powiedział, że przecież za pokrzyżowanie plany Bordzi, za niszczenie planów konstrukcyjnych machin wojennych będziemy otrzymywać różne ciekawe feature'y od Leonarda, więc jeśli będziemy mogli przywołać sobie czołg, albo jeśli będziemy mogli mieć, nie wiem, jakiś pistolet, który będzie strzelał z większą częstotliwością, to po prostu zmieni się w taką rozgrywkę, tak jak powiedziałeś, zbyt prostą, dlatego że Assassin's Creed już jest lekko zbyt prosty. Mamy sokoła, mamy sztylety, które możemy rzucać podwójnie, które jeszcze lekko zakręcają. Mamy wszystkie rodzaje tych takedownów, które już rozwinęły się naprawdę bardzo mocno od pierwszej części. A na dodatek jeszcze możemy sterować swoim całym Brotherhood, więc tutaj już naprawdę wchodzimy na tą cienką linię, w której rozgrywka będzie na tyle płynna, że nie będzie dała satysfakcji graczowi wystarczającej, żeby się utrzymać przy tym tytule. Ja się lekko obawiam.
Na razie trzeba poczekać na więcej gameplayu i przede wszystkim spróbować samemu, bo to, co pokazuje się na tych filmikach, to zawsze są trochę przesadzone rzeczy, wysterowane w taki sposób, żeby fajnie wyglądały i dużo prezentowały, dlatego ja jeszcze nie oceniam, ale wygląda to co najmniej dziwnie. Mimo wszystko czekam, bo gra wygląda ładnie, no. Ja lubiłem drugi Assassin's Creed za gameplay i myślę, że tą część też polubię.
Z siłą czołgu.
Okej. Okay. Zobaczyliśmy demo Duke Nukem Forever, tym razem już nie demo z E3, znaczy to jest chyba to samo demo, tak mi się wydaje, że to jest to samo demo, tylko teraz mieliśmy prezentację zrobioną przez ludzi z Gearbox i czy zobaczyliśmy na nim coś nowego? Nie. Demo zaczyna się chyba minutową sekwencją, w czasie której gracz sika do pisuaru i on po prostu sika i przerywa sobie i sika dalej. Ogólnie demo jest wypchane takim strasznie niszowym humorem, jednak mimo wszystko śmiesznym, bo jak inaczej nazwać to, że gracz podchodzi do tablicy, bierze gąbkę i maże z niej te mazaki, co jest całkiem fajnym patentem, bierze własny flamaster i rysuje na nim takiego trochę kwadratowego męskiego członka.
Słyszy komentarz, że to jest fantastyczne.
Tak. Jeszcze ten pan tak się fajnie tym wszystkim podnieca, nie? Ale też dość ciekawa rzecz, że grali na Xboxie w tego Duke Nukem Forever. I teraz ludzie, widzę, bardzo się burzą, że dlaczego oni zrobili prezentację na Xboxa, przecież Duke Nukem Forever to jest gra pecetowa. No ale dobra, obudźcie się. Teraz Duke Nukem to już nie jest gra pecetowa, to jest gra multiplatformowa robiona przez Gearbox i tyle. Niemniej to, co zobaczyliśmy, wygląda tak jak my mówiliśmy w poprzednich podcastach, bardzo arcade'owo, ale przy tym mimo wszystko fajnie.
Tak, fajnie i co najważniejsze, został zachowany humor typowo dla Duke'a odpowiedni, czyli na przykład właśnie sikanie z przerwami na rozmowę albo rysowanie penisów na tablicy i słuchanie, że to jest fantastyczne. Na dodatek jeszcze bardzo fajne gestykulacje Duke'a w stronę różnych potworów, kopanie jego czodołami w stronę bramek w futbolu amerykańskim, a na dodatek jeszcze granie na Xboxie, który zamiast znaczka X posiada teraz znaczek odpowiedni dla Duke'a i to, co potem się dzieje, to może nie będziemy streszczać.
Nie, nie, to jeżeli chcecie, to my dołączymy wam filmik do tego, do podcastu, to będziecie mogli sobie to obejrzeć sami.
I najważniejsze jest to właśnie, że to jest w tej grze obecne i nawet jeśli gra jest typową arcade'ówką, to nie oszukujmy się, Duke zawsze był arcade'ówką, ale teraz ma ten humor i ten humor jest i on jest naprawdę fajny. I
nie, to jest super.
To jest właśnie git.
To jest super, że to się zachowało, że ludzie właśnie mówią, że to będzie straszne, bo ta gra nie wygląda jak gra Next Genowa, tylko właśnie jak taki stary arcade. Ale obudźcie się, to jest Duke Nukem Forever, to jest to, na co wy czekaliście. Ja właśnie na taką grę czekałem, a nie na, nie wiem, Modern Warfare Forever, nie?
Tak, tak. No ogólnie zapowiada się bardzo fajnie i liczymy na to, że Gearbox jednak wykaraska się jakoś z tego teraz tytułu, który przylgnął tak wręcz nieodłaczalnie do Duke Nukem, czyli Borderlands, bo na ten moment... To szczerze powiedziawszy, ja już w tym Borderlands nie widzę, ale nie wiem, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że rzeczywiście Duke się obroni i stworzy swój własny świat, swój własny klimat, no i oczywiście nie zgubi tego humoru już do samego końca.
Tak, ja chcę zobaczyć jeszcze coś nowego, bo zobaczyliśmy demo, które było już grywalne na E3. Ja chcę zobaczyć więcej tej gry, bo mimo wszystko gdzieś w głębi ciągle mam wątpliwości, czy ta gra naprawdę powstaje i się rozwija, ale to już tylko moje gdybania. Okej, okay. Wielkie oburzenie wywołało grywalne demo Medal of Honor, to znaczy ta beta multiplayerowa. Tak. Dlaczego takie wielkie oburzenie? Gdyż owa beta pozwalała nam wcielić się w rolę talibów, tak? No bo mieliśmy dwie strony, mieliśmy amerykańskich żołnierzy i talibów. I bardzo rozmuchana była ta sprawa w Stanach Zjednoczonych, no bo jak można talibami grać?
Tak, i jeszcze przeciwko Amerykanom, ludziom, którzy zawsze wygrywają wojnę.
I podobno to było dlatego, że tam były jakieś głosy tych rodzin, których tam, wiesz, synowie czy tam ktoś zginął na tej wojnie i, wiesz, poczuli się bardzo urażeni. I okej, ja to rozumiem, ale to tak samo to co, mamy wycofać Niemców z gier o II wojnie światowej? Nie możemy grać Niemcami w Battlefieldach starych na przykład, bo co, bo mordowali ludzi?
Tak, najgrzeczniej tak.
Tu jest ta właśnie granica, gdzie wchodzimy na pewien absurd. No to mamy zabraniać wszystkiego, mamy nie pokazywać filmów o talibach, bo to jest złe. Ja rozumiem, że my się wcielamy w tej grze w talibów, no ale dajcie spokój, to jest tylko gra.
No tak, ale wiesz co, to od samego początku było kontrowersyjne i to już było widać. Jeszcze społeczeństwo amerykańskie jest wyjątkowo, że tak powiem, przewrażliwione na punkcie swojej historii.
Tak, strasznie
historii.
Wyczulone.
Tak, i tak jak, no nie wiem, środowisko... nie wiem, polskie, już potrafi w jakiś sposób patrzeć na gry traktujące o Holokauście, o innych rzeczach. Potrafi to przełknąć tak Amerykanie, mówiąc o wojnach typowo, które dotykają ich aktualnie, jeszcze się z tym nie pogodzili i rzeczywiście można było się już od samego początku domyślać, że to wywoła jakieś oburzenie, tak samo jak gry, w których pokazuje się World Trade Center. To jest trudny temat, to jest temat, który na pewno będzie się jeszcze bardzo długo ciągnął za Stanami Zjednoczonymi i za ludźmi, którzy tam mieszkają w tym kraju. Mimo wszystko ten absurd będzie obecny i myślę, że my się go łatwo nie pozbądziemy. Mnie ciekawi, jak teraz będzie wyglądał Medal of Honor. Jak to będzie wyglądało? Przeciwko komu my będziemy walczyć?
Wydaje mi się, że to zostanie niezmienione. My będziemy mogli zabijać talibów, ile nam się będzie chciało podobać. Nie będą się nazywać talibowie. Jednak w rozgrywce multiplayer zostanie termin talibowie zostanie zastąpiony terminem opposing force, czyli strona przeciwna. I to tyle.
Ludzie z brodami, którzy wyglądają na talibowie.
Po prostu Electronic Arts się poddało, powiedziało, okej, nie pasuje wam, a my chcemy zarobić pieniądze, zmienimy to, więc mamy teraz Opposing Force.
No cóż, wiesz, zawsze mogłem to rozwiązać w ten sposób, konflikt armii amerykańskiej między Blackwater. Da się, da się. Okej, okay, więc teraz przechodzimy do tematu, który być może wielu ludzi zaskoczy. Otóż iPhone doczekał się bardzo ciekawego tytułu, który wychodzi pod jego strzechy. Jest to tak zwana prezentacja multimedialna, która traktowana jest kryptonimem Sword, ale to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to fakt, że cały iPhone 4G korzysta teraz z technologii Unreal Engine. I my zamieścimy w całym tym podcaście filmik, który pokazuje, jakie możliwości posiada ten silnik, ale na ten moment możemy mówić z czymś, co po prostu jest no wręcz zaskakujące totalnie. Ten silnik wygląda lepiej jak gry na Wii, on się zbliża do poziomu Xboxa 360, to jest straszne.
Ja jakiś czas temu przy okazji chyba QuakeConu Carmack zaprezentował grywalne Rage na iPhone'a i mi się wydawało, że to jest mimo wszystko środowisko 3D, jednak obiekty tak naprawdę nieistniejące tam, jedynie ładna tekstura. Tymczasem okazuje się, że można odpalić Unreal Engine praktycznie w pełnej chwale na iPhone'ie i teraz się zastanawiam, czy nie warto zamiast planować sobie kupna 3DS-a czy jakiegoś nowego PSP, czy rzeczywiście nie zainwestować w iPhone'a, bo jeżeli iPhone potrafi pocisnąć naprawdę tak wymagający silnik, i tak jak Odin mówi, to jest dodatkowo jeszcze, to nie jest tylko silnik i gra, która sobie jakoś tam wygląda. My tam mamy dynamiczne oświetlenie, jakąś prostą fizykę, tak jak
Odin jeszcze teatru. Nie powiedział.
No dobra, Odin mów. Mów, co tam
mamy,
jeszcze jest.
Mamy chip, który w ogóle znajduje się pod strzechami iPhone'a, posiada możliwość obliczania prostej fizyki, co jest już widoczne na tym filmiku, który my tam mamy, który możemy sobie obejrzeć i który my też załączymy w podcaście. A więc pozwala on na prostą implementację właśnie środowiska fizyki w grze i dlatego na przykład mamy możliwość obserwowania flag, które powiewają na wietrze. Prawdopodobnie będzie jeszcze sytuacja, w której będziemy mogli coś zrzucić i obserwować, jak to spada. Ogólnie rzecz biorąc, cały silnik jest tak zgrabnie zrobiony, że zawsze działa w 60 FPS-ach, niezależnie od tego, co się dzieje na iPhone'ie. To znaczy, pewnie istnieje jakaś granica, ale mimo wszystko na razie chodzi płynnie. Cały silnik jest bardzo ładny.
Wygląda obłędnie to po prostu.
Tak, refleksy, które tam się znajdują, to naprawdę jest poziom, którego możemy się spodziewać po grach, które wychodzą na pecety, a nie na telefon, na miłość boską. Co to za telefon? Więc jest naprawdę, naprawdę imponujące i ja szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że kiedyś coś takiego zobaczę na iPhone'ie. I pamiętasz, Bizon, ja ci wysłałem linka do tego filmiku na YouTube. Ty widziałeś, jak to płynnie działa?
No to działa po prostu w 60 klatkach na sekundę. Tutaj nie ma przycięcia. Warto też powiedzieć, że na razie nie widzimy tam nic prócz tego, że ta postać z pierwszej osoby widoczna akcja, że ona się po prostu porusza po tym świecie. Nie wiem, jak będzie to zorganizowane i tam zacznie się coś dziać, jeżeli rzucimy tam więcej postaci. Jednak Odin zapewnia mimo wszystko, że nic się nie stanie. Podobno dalej.
Tak, dlatego, że silnik jest naprawdę bardzo zgrabny. A nawet gdyby się działo, prawda? Nawet gdyby istniała ta granica, o której mówię, która zostanie przekroczona, to ja widzę ogromny potencjał dla gier przygodowych, dla gier typu Myst, dla gier typu Broken Sword. To jest co prawda silnik 3D, ale wszyscy wiemy, jak Unreal Engine jest skalowalny, co z tego można zrobić. To jest naprawdę kosmos, jeśli chodzi o uniwersalność tego silnika. Więc równie dobrze możemy się ping-ponga doczekać na Unrealu, a równie dobrze możemy się doczekać gier typu Myst, albo Broken Sword, albo Hearts of Darkness, o którym też będziemy pewnie wspominali prędzej czy później. No.
Okej, no to na zakończenie newsów mała ciekawostka. Odin tego o tym jeszcze nie słyszał i teraz go zaskoczę. Ha, ha, ha. Uwaga, my zawsze mówimy Kojima, 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 więc dziś mamy specjalny pomysł Kojimy, który wyciekł jakoś dzisiaj albo wczoraj. Kojima sam nazwał tą koncepcję Dead Smell Project. I teraz uwaga, co to jest. Kojima przy tworzeniu Snatchera bardzo chciał, by płytka, na której jest Snatcher, była pokryta specjalną farbą, która po rozgrzaniu się w napędzie konsoli zaczynałaby wydawać z siebie zapach krwi. Na tyle, że miało to sprawiać, że gracz niby czuje się na miejscu zbrodni. Ale teraz pomyślmy logicznie, czy Kojima zdawał sobie sprawę, jak to miało wydziałać, bo ja nie kojarzę sobie Snatchera z krwią na przykład i gdybym w to grał i czułbym krew, to czułbym się niezręcznie, bo ja wiele razy w tej grze naprawdę się śmiałem, czasami byłem trochę zainteresowany. Równie dobrze mogłoby, nie wiem, wydobywać się stamtąd zapach benzyny, zapach nie wiem, olejka do opalania, czegokolwiek związanego ze snatcherem, co tam jest, ale nie krwi. I w ogóle, dlaczego akurat krew? Dlaczego grając w grę mam czuć krew? Kojima, czy ty wymyślając coś takiego, rzucając to teraz nami, mówiąc nam, kiedyś sobie coś takiego wymyśliłem, zastanowię dogłębnie, bo dla mnie to jest jakiś obłęd. Jest...
Ale bizon, ale bizon, ale bizon.
Kojima.
Kojima.
To jest fajne, że możesz czuć zapach gry, ale nie w taki sposób, że po prostu, wiesz, płyta się rozgrzewa w napędzie i zaczyna śmierdzieć. No, daj spokój.
Nie, wiesz, to jest ogólnie ciekawa koncepcja, naprawdę. Możemy powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe i być może nawet można by było wypuścić specjalne naklejki jako byproduct całej gry, prawda, że tak, do swojego MGS-a możesz kupić teraz naklejkę na płytę, która po rozgrzaniu będzie pachnieć metalem. Będziesz mógł ją wąchać, gdzie się nią smarować, prawda, ale nie chodzi o to. Ogólnie sam pomysł jest ciekawy, ale do samego mainstreamu to po prostu nie wejdzie. To jest pomysł dla ludzi, którzy, powiedzmy sobie szczerze, kolekcjonują gry, którzy są wielkimi zwolennikami, fanami, a nie typowego ojca, który ma dzieci i powie, tak, dzieci, zagramy w MGS-a, a jak pogramy wystarczająco długo, będzie pachniał krwią.
Ale ja to widzę w takiej, wiesz, edycji kolekcjonerskiej, wiesz, krwisty snatcher, sadzasz go, wiesz, płacisz tam te 50 zł więcej i pachnie ci krwią. W ogóle, co to
ale jest na koncie? Ale jak jest snatcherze krew na miłość boską? Jest, tak, żeby nią pachniało w ogóle.
Odrobinkę jest w tej grze, w niektórych slajdach. Ogólnie nie wiem, dlaczego krew. Dobra, whatever, Kojima, Odin.
Kojima.
Kojima.
Okej, więc przechodzimy teraz do tematu głównego naszego podcastu, czyli Deus Ex 25, a nawet 6-minutowy gameplay, prawda, który wyciekł do sieci nie tak dawno. I może Bizon, zacznij.
O Jezu, co to za temat jest, bo my ogólnie po E3 zrobiliśmy sobie podcast, w którym bardzo chwaliliśmy ten trailer, który tam widzieliśmy i według tego, co tam zobaczyliśmy, powiedzieliśmy sobie, okej, jeżeli to jest tak, jak my to widzimy na tym trailerze i tak, jak my myślimy, to to będzie wspaniała gra, tylko my jednak czekaliśmy na to, aż ktoś nam pokaże, jak to się gra, a nie zrobi po prostu z tego tam 2 czy 3 minutowy trailer. No i doczekaliśmy się, widzimy teraz już, jak to wygląda. I powiedzmy sobie szczerze, wygląda to na dzisiejsze standardy i na to, jak my sobie to wyobrażaliśmy, wygląda to, można by powiedzieć, obłędnie, bo ja jestem zupełnie zauroczony tą grą. Nie widzę w ogóle perspektywy, żebym nie spróbował jej nigdy, gdy ona już wyjdzie, bo to, co widzę, przypomina mi, po pierwsze, przypomina mi Deus Exa starego, pierwszego, w wielkim stopniu. I posiada maksymalną ilość tych elementów, które by mnie przyciągały do gry, czyli jest element stealth, jest element strzelania, mamy dużo jakiegoś zwiedzania tych lokacji w taki sposób, że nie przechodzimy przez nie jak przecinak, żeby dojść do czegoś, tylko możemy je pozwiedzać, z każdą postacią możemy porozmawiać, jest po prostu bogaty świat, widać, że jest pomyślany bardzo dobrze i no, mi brak słów naprawdę. Jeżeli coś można tam zmienić, to myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale poczekam na twoją opinię.
Masz rację, Bizon, zgadzam się z tobą. Ogólnie, powiedzmy, zacznijmy od tego, że ja byłem dość sceptycznie nastawiony do Deus Exa, dlatego że zwykle jak gra robi wielkie obietnice, to te obietnice prędzej czy później muszą w jakiś sposób się nie spełnić. I to jest smutne, ale w przypadku Deus Exa większość z nich się spełniła. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że ta gra wyjdzie, że ona jest w takim stanie, a nie innym, a miejmy na uwadze, że to jest jeszcze pre-alpha, więc tutaj jeszcze bardzo wiele rzeczy może się zmienić i sama gra naprawdę wygląda bardzo dobrze. Silnik graficzny, on jest cięty i to pod konsolę, to widać. Przepraszam wszystkich zwolenników Xboxa, ale konsola po prostu nie poradzi sobie z tak dużymi teksturami, jakie w tej grze są. I w jakiej tej grze, jakie w tej grze będą, prawda? Dlatego, że jak widzimy po screenach, to te tekstury są obłędnie, no po prostu przesycone szczegółami. No wystarczy spojrzeć na pierwszy lepszy obrazek, w którym widać, jak postać przeładowywuje broń, to po prostu tekstury na tej broni, na tym całym świecie, w ogóle oświetlenie, to jest coś po prostu niemożliwego. I my dostajemy namiastkę w tym gameplayu tego, co tak naprawdę będzie prezentował sobą Deus Ex, ale graficznie jest naprawdę świetnie. Tak jak ty, Bizon, zauważyłeś w naszej rozmowie przed podcastem, gra bardziej skłania się ku kolorom pomarańczowym, czyli teraz jesteśmy tacy bardziej, nie tak jak w pierwszych Deus Exach, ciemnozieleni, tylko no, bardziej pomarańczowi. I ogólnie rzecz biorąc klimat jest po prostu fantastyczny dla mnie, jeśli w grze przyjemność sprawia mi stanie i oglądanie tego wszystkiego, co zgotowali mi graficy i projektanci tego całego 3D modelingu, to jeśli naprawdę to sprawia mi przyjemność, to ta gra jest warta zakupu i ta gra jest warta zakupu. Tym bardziej, że ten klimat właśnie Ghost in the Shell, ten klimat tego neo-noiru, takiego, nie wiem jak to powiedzieć też, ale powiedzmy neohumanizmu, czegoś, co po prostu skłania się ku dekadenckiej prezentacji tego całego świata, tej technologizacji, która przysyca to wszystko. No po prostu, jeśli ktoś nie widział Ghost in the Shell, to tego nie zrozumie, ale świat jest zaprezentowany fantastycznie, postacie są ciekawe i interesujące. Co prawda są pewne rzeczy, które można zmienić, ale pamiętajmy, P-Alpha. I ja jestem bardzo szczęśliwy, że zobaczyłem to, co zobaczyłem i naprawdę imponuje mi ta gra coraz bardziej.
Ale tak jak ty mówisz, tutaj zaczyna się to demo i on, ta postać kroczy i mamy ten widok z pierwszej osoby.
I Adam się zwie on.
Tak, Adam wychodzi na ulicę i naprawdę można po prostu stanąć i patrzeć na to i nabawać się tym widokiem tego, jak to wygląda i w jaki sposób to działa. Ja ostatni raz przyłapałem się na czymś takim przy Shadow of the Colossus. Po prostu zatrzymałem się przy klifie i oglądałem otoczenie wokół. Rzadko mi się to zdarza, ale myślę, że przy Deus Exie rzeczywiście coś takiego by się stało, bo to w jaki sposób jest zaprezentowany ten świat, to że twórcy mówią, że naprawdę każda postać w tym świecie nie jest jakąś tam kalką jedno w drugie, to nie są klony chodzące po tym świecie, tylko każdy facet czy kobieta na ulicy ma jakieś swoje przeznaczenie i do czegoś tam sobie dąży i z każdym możesz o czymś porozmawiać podobno, bo oni tego nie pokazali, nie?
Tak.
Ale jeżeli to wszystko, o czym oni mówią, jest prawdą, a na to wygląda, bo na razie nas nie okłamali w żaden sposób z obietnic, jakie nam mówili, no to ja nie mam pytań. Naprawdę to nie mogę pomyśleć nad grą, która mogłaby osiągnąć ten poziom teraz. My strasznie wychwalamy Mass Effecta, ale ja tutaj widzę ogromną konkurencję dla Mass Effecta. Jeżeli, tak jak ty już mówiłeś mi przed naszą rozmową tutaj, mówiłeś, że ta gra już wygląda lepiej niż Mass Effect. Ja bym jednak poczekał, bo
Dla mnie
to, co było tym punktem, który mnie przyciągał do Mass Effecta, szczególnie drugiego, był związek z drużyną. Tutaj nie będziemy mieć drużyny.
Tak.
I stąd, jeżeli nasza postać będzie odpowiednio wyrazista, to wtedy będziemy do niej ciągnąć. A z tego, co widać, naprawdę jest do czego. No bo nasza postać raz, że ma fajny głos, a dwa, że rzeczywiście, mimo że my ją kierujemy, to widać, że ona ma ten swój własny, wyrobiony charakter. A nie jest po prostu czystą kartką, z której my ułożymy sobie postać. Ja to lubię w grach.
Wiesz co, to co ja muszę powiedzieć szczerze, dla mnie ta gra już w tym momencie wygląda lepiej jak Mass Effect, ale czemu? Ktoś powie, dlaczego Odin, ty mi to robisz? Otóż mi się znacznie łatwiej jest wczuć w ten klimat niż w klimat Mass Effectowski. Nie potrafię tego bardziej wytłumaczyć, po prostu ta gra jest dla mnie bardziej przekonywująca. To jest dla mnie coś, z czym ja się zżyłem znacznie wcześniej niż Mass Effect. To jest coś, co już w jakiś sposób odbijało się na mnie, kiedy ja szukałem podobieństw w Knights of the Old Republic. To są po prostu ten wszechświat, który jakoś tak do mnie emanuje tą technologizacją, tymi implantami, tym wszystkim, co skłania mnie do powtórnego oglądania Blade Runnera, albo właśnie Akiry, albo nie wiem, no Ghost in the Shell już wcześniej wspomnianego. To jest właśnie ten świat. Nawet jeśli nie ma tu drużyny, nawet jeśli tego nie ma, to samo zatrzymanie się, kiedy idziemy tymi ulicami tego miasta, tego brudnego tokijskiego miasta i patrzymy do góry i widzimy te wszystkie billboardy i te flagi, które powiewają na tym brudnym wietrze i ten cały smog na niebie, to wszystko mnie tak bardzo wciąga, ja tak bardzo lubię ten klimat, to, co się też we mnie odbija, to ten detektywistyczny klimat, prawda? Wiesz, ty też chyba to czujesz, jak to widzisz, więc to mi się naprawdę podoba i fakt, że te misje nie posiadają tylko jednego sposobu, w jaki możemy je wykonać, prawda? Dlatego, że nie jest powiedziane, że muszę strzelać, że muszę pokonać tego bota na przykład w taki sposób, że on musi się rozpaść. Nie. Ja mogę przejść sobie kanałami, ja mogę przekupić strażnika, ja mogę wyjść od boku, ja mogę go ostatecznie go zabić również. Mhm. Więc mamy wybór, więc możemy grać tak, jak chcemy i to jest właśnie to, co moim zdaniem przewyższa Mass Effecta. Mhm. I oczywiście wiem, będzie wielki flame, Odin, nie możesz tak mówić, ale dla mnie osobiście ja bardziej tą grę czuję. Przepraszam, ale to jest po prostu gra, która bardziej do mnie trafia. A no to oczywiście nie mówię, że Mass Effect jest zły, ale jeśli chodzi o Deus Exa, to jest bardziej for Odin.
Mhm. I to, co ja mówiłem już, czyli zauważyłem, już ci mówiłem przed podcastem, zastanawiający jest fakt, że Deus Ex Human Revolution bardziej przypomina mi oryginalnego Deus Exa niż Deus Ex 2 Invisible War.
Tak, tak.
Bo nie ma tutaj tego powiewu nie wiadomo czego, bo ja to nazwałem tak dokładnie. Powiew nie wiadomo czego, bo
obojnactwo.
Deus Ex II był dla mnie grą tak szarą, nie posiadającą niczego przyciągającego. Nawet naprawdę ja myślałem, że jeżeli, bo gry się rozwijają, nie? Jeżeli jest sequel wychodzący już na jakby nową generację zupełnie komputerów i konsol, to on powinien coś rozwijać w tej grze. A ja widziałem, że ta gra się zupełnie zatrzymała i ona nawet zatrzymując się wytraciła ten klimat pierwszego Deus Exa. Tymczasem Human Revolution, co robi, zmienia kompletnie klimat pod względem art designu, no bo mamy, tak jak mówiłeś, jednak bardziej futurystyczny design i tą pomarańcz i żółć zamiast szarości niebieskiego zielonego. Ale przy tym wszystkim gra utrzymuje dalej ten sposób, w jaki ona jest rozgrywana, czyli dalej możemy wchodzić frontowym wejściem i robić raban, dalej możemy obchodzić ludzi na różne sposoby, wchodzić gdzieś jakimiś szybami wentylacyjnymi, możemy hakować się do różnych rzeczy, możemy podstawiać sobie skrzynki pod okna, wskoczyć na te skrzynki i otworzyć to okno, stojąc na tych skrzynkach. To jest fajne, bo dzisiaj już w grach tego nie ma, naprawdę rzadko kiedy można spotkać rozwiązania polegające na tym, że musisz wykorzystać jakiś element otoczenia i to nie jest uskryptowane w taki sposób, że ty musisz wykorzystać ten element otoczenia, tylko masz możliwość przesunięcia tej skrzynki tak, że ona ci zrobi no, naturalne jakieś podniesienie, no nie? Rzadko teraz jest to wykorzystywane, tak. I jeżeli już jest wykorzystywane, to zazwyczaj w tych grach, które opierają się jakby na tej fizyce, na przykład Half-Life 2, czy gry Penumbra, czy Amnesia, o tym jeszcze będziemy mówić kiedyś.
Oj tak.
Więc tutaj widzę to, że zachowano to, co było fajne w tych Deus Exach i rozwinięto to do takiego stopnia, że mamy teraz już ten cover system, no bo bez tego byśmy się nie obyli, ale wszystkie te elementy składowe, które są teraz nowoczesne, pasują mi do tego konceptu tej gry. Ja tam nie widzę niczego, co by mnie dekoncentrowało i odsuwało od tego, że to jest Deus Ex. Dla mnie to cały czas jest Deus Ex i tak jak mówię, ja jestem sprzedany głównie dlatego, że to powoduje u mnie jakieś poczucie tej nostalgii i tego, że czuję się tam jak w domu. Mimo, że to nie wygląda jak pierwszy Deus Ex, to jak patrzę na to, jak on się porusza, jak ta postać się porusza, jakie mamy rozwiązania przeróżne, jak mamy tą augmentację, że możemy wyżej skakać, być silniejsi. Wszystko to po prostu przychodzi do mnie jak z tych starych lat, kiedy grałem w Deus Exa i ja to kupuję, jestem sprzedany w 100%.
Ja się zgadzam z tobą całkowicie, to jest właśnie to. To jest właśnie ten Deus Ex, na którego my czekaliśmy cały czas. To jest ten Deus Ex, który jak go widzisz i kiedy grałeś w jedynkę, to czujesz to podobieństwo. Nie zauważasz go na pierwszy rzut oka, ale mimo wszystko ono gdzieś tam jest. I właśnie ta nostalgia, o której ty mówiłeś, budzi się w tobie ten taki przyjemny, nie wiem, ta łyska w oku, ten zew wspomnień taki. To jest tak przyjemne, kiedy widzisz tego Deus Exa i mimo wszystko czujesz się jak w domu.
Ale widzisz, to też jest ciekawe, bo zazwyczaj, jeżeli mówimy o grach nostalgicznych, to są gry, które mają te rozwiązania, które są już teraz nieco archaiczne. Tymczasem Deus Ex pokazuje, że można się rozwijać, można dodawać te elementy gameplayu, które są teraz jakby standardem i bez których gra nie przejdzie, które rzeczywiście ulepszają gameplay, ale przy tym wywołują dalej to poczucie nostalgii. No to jest wspaniałe, bo na przykład popatrzmy, no ja wiem, że to jest trochę wyjście do przodu, ale pograjmy sobie w pierwszego Metal Gear Solid i przeskoczmy do czwórki. Nie masz uczucia podobieństwa w tym. Tymczasem tutaj to widzimy już.
Widzimy to i to, co jest najlepsze w tym wszystkim, to fakt, że ta gra może być w tym momencie tylko i wyłącznie lepsza. To mnie naprawdę nastawia bardzo pozytywnie. I ja się cieszę, naprawdę Bizon, ja się cieszę. jest, są, oczywiście, przepraszam, są rzeczy, które można zmienić, prawda? Są, bo my to widzimy, ja to widzę, być może ty mniej, dlatego, że tobie się ta gra już w tym momencie bardzo podoba. Ja oczywiście mam pewne swoje ale mimo wszystko to jest na pewno lepsze niż Deus Ex 2, o którym my mówiliśmy, tak? Podoba mi się to, że postacie podczas rozmowy z nimi zachowują się bardziej, że tak powiem, organicznie. Kiedy rozmawiamy z barmanem, to on obraca się na lewo, na prawo, zakłada ręce na siebie, gestykuluje, uderza ręką w stół, kiedy chce coś wyrazić, bardziej dosadnie.
Taka naturalna nonszalancja się pojawia.
Tak, to jest to, co na przykład, przyrównując tutaj do Mass Effecta, pojawiało się coraz bardziej w pewnych dodatkach, prawda? W Lair of Shadow Broker było to już bardzo wyraziste i te postacie naprawdę zachowywały się organicznie. W Deus Exie dostajemy to na dzień dobry i to mi się bardzo podoba. Oczywiście nie mówimy tutaj o wszystkich postaciach, ale mimo wszystko te, które są kluczowe dla rozgrywki, te, które traktują tą fabułę i posuwają ją do przodu, traktowane są przez grę, powiedziałbym, znacznie lepiej, bo zachowują się po prostu tak, jak zwykli prawdziwi ludzie. To, co mi się na ten moment nie podoba i to, co mi nie przypadło do gustu, to fakt, że nasza postać organiczna jest niewiele, mało, że tak powiem, dlatego, że kiedy na przykład chodzi, to ten ekran tak jakby płynie, co nie jest specjalnie, powiedziałbym, to bardziej wygląda jak taka prezentacja filmowa niż jak zwyczajne poruszanie się po mieście. Druga sprawa, bardzo chciałbym, żeby na przykład kiedy Adam podskakuje, to lekko się lekko przykucał, a następnie ta siła wyskoku była bardziej pokazana, żebyśmy czuli się właśnie jak prawdziwy człowiek, jak człowiek, który posiada pewne ograniczenia i mimo wszystko, że posiada tą argumentację, to musi ją w jakiś tam sposób jeszcze wzbogacać tą zwyczajną, z tym zwyczajnym pędem, tym zwyczajnym schyleniem ciała, zebraniem tej energii i wybiciem się do góry. Dlatego, że już miasto sprawia wrażenie żywego, miasto sprawia wrażenie takiego brudnego i nie chciałbym postaci, która w jakiś sposób wyłamuje się z tego klimatu.
To, co ja jeszcze zauważyłem i co jest dość ciekawe, to podejście do rozwiązania opcji dialogowych. Bo mamy mimo wszystko to ograniczenie do 4 różnych opcji zawsze, bo tam to się wyświetla na krzyżaku. Po prostu wybieramy opcję, która jest góra, dół, lewo, prawo. I mamy podstawowe informacje o tym, co powie nasza postać, ale jeżeli przytrzymamy, czy tam poczekamy chwilkę, to pokazuje nam się dokładnie cała kwestia naszej postaci. I to jest dość ciekawym rozwiązaniem, bo o ile na przykład w Mass Effectie mieliśmy to takie nowocześniejsze, bardziej dynamiczne rozwiązanie, gdzie mieliśmy tego Sheparda z charakterem, który sugerowaliśmy, co ma powiedzieć i on zaczynał się rozwijać te swoje różne zdania, o tyle tutaj mamy postać, która ma ten swój charakter, ale mimo wszystko możemy dokładnie zadecydować o tym, co ona powie i jaki to będzie miało wydźwięk. I to jest, myślę, bardziej podejście w tą stronę, troszkę w tą stronę bardziej przygodówkową, bo mimo wszystko możemy szybko wybrać tą opcję, nie patrząc, i pokierować tą rozmową w ten sposób. Ale jeżeli chcemy w ten staroszkolny RPG-owy sposób, taki jak Baldur's Gate czy Icewind Dale, wybrać dokładnie to, co on ma powiedzieć, no to możemy chwilkę poczekać i to sobie przeczytać i później i tak usłyszeć nagraną kwestię, więc dla mnie naprawdę fajny motyw, bo mimo wszystko nie chciałbym, żeby znowu było tak Mass Effectowo w ten sposób, że po prostu wybieramy bądź agresywny i on zaczyna być agresywny w rozmowie, nie? Podoba mi się to, że mogę wybrać to, co ma powiedzieć teraz.
A kontynuując tą myśl, to, co jest bardzo fajne w tej grze, to fakt, że odpowiedzi, które wybierasz, nie wskazują dokładnie na efekt tej rozmowy ostateczny. Czyli kiedy ty na przykład chcesz powiedzieć dokładnie, co tutaj robisz, to gra nie sugeruje ci już tą kwestią, która się wyświetla, że uzyskasz odpowiedź. W demie widać, że postać, którą sterujemy, kiedy wybiera się odpowiednie opcje, ona wygłasza te swoje oczywiście kwestie, ale nie jest na tyle przekonywująca dla tego barmana, z którym rozmawiamy, aby wskazać mu dokładnie od razu odpowiedź, której on poszukuje. A więc ostatecznie to jest taka jakby wyczekiwanie, to jest tak jakby próba wyczucia rozmówcy, z którym rozmawiamy, dlatego że gra w sposób prosty, w sposób taki wygodny i łatwy, nie mówi ci, jeśli wybierzesz to, to się uda, tylko bardziej na zasadzie takiego musisz zrozumieć, jak myśli osoba, z którą rozmawiasz, musisz to wyczuć. I naprawdę te dialogi, o których tutaj mówimy, nie są takie proste, one nie są tak łatwe, ich się nie da tak w taki łatwy sposób w nich odnaleźć i od razu wskazać sobie drogę, która od razu będzie wskazywała na tą właściwą odpowiedź. Nie, tutaj naprawdę musimy eksperymentować i to jest naprawdę przyjemne, dlatego że możemy się odnaleźć w tej sytuacji, w której ostatecznie nie uda nam się z nikim ugadać, tak żeby było dobrze i będziemy musieli szukać tych właśnie kodów dostępu gdzieś po terenie całego baru i w końcu znajdziemy je gdzieś w jakimś obskurnym kiblu, gdzieś w boku, tam przy rogu, w kącie. Mhm. To jest bardzo miło, naprawdę.
No, mówiliśmy tutaj dużo o interakcji z postaciami, rozmawianiu i ogólnie zwiedzaniu różnych lokacji, a nie mówiliśmy jeszcze nic o tym, jak w tej grze się strzela, skrada dokładnie, no nie?
No tak, nie mówiliśmy i szczerze powiedziawszy mi się podoba, tak jak już powiedziałem wcześniej, fakt, że w grze nie będziemy musieli zabijać nikogo. Właściwie będziemy mogli przesuwać się po prostu po cichu, nie angażując w większość walk. Mam nadzieję, że większość walk, a jeśli już będziemy musieli się w jakąś zaangażować, to mam szczerą nadzieję, że będzie tak jak w pierwszym Deus Exie, czyli że będziemy mogli sobie przygotować odpowiednie środowisko, tak żeby tą walkę rozwiązać bardzo szybko. Na przykład przeprogramować robota, który w nas strzela. Albo zamknąć ludzi, którzy biegną w pomieszczeniu i oni już z niego nie wyjdą. Rozumiesz? Elementy otwartego świata. Mam taką nadzieję.
Ale to, mówisz, to takie nasze gdybania, ale to, co zobaczyliśmy, no to przede wszystkim mamy te takedowny, które widzieliśmy, że po prostu przechodzimy za kogoś, wciskamy przycisk i mamy ładną animację. Mm-hmm. Mamy podwójny takedown, który, jak mówi sam deweloper, jest umiejętnością specjalną, którą możemy, ale nie musimy nabywać. I tak samo wygląda to dość fajnie, bo ta animacja jest taka dynamiczna, bardzo fajna. I dodatkowo, gdy wykonujemy te takedowny, to nasza postać wcale nie musi nikogo zabijać, bo tak. Wszystkie mają jakby dwie wersje. Jedna jest ta śmiertelna, a druga jest taka, że po prostu będziemy tą postać ogłuszać, więc będziemy
mogli... Z użyciem pięści albo łyżki do butów.
Tak. Także będziemy mogli tą grę rozegrać mniej krwawo, nawet jeżeli będziemy dość agresywni. I co mi się spodoba w tej grze, to jeszcze działanie broni, na tej zasadzie, że może, nie wiem jak to jest realistycznie, no bo niestety nie strzelałem się w ASG, przepraszam. To już do bladego bije tutaj. Nie strzelałem się w ASG, nie wiem jak to wygląda, ale strasznie podoba mi się, w jaki sposób jest zrobiony odrzut broni w tej grze. Jak Adam, tak, nasza postać,
tak.
Jak on wychyla się za osłony i strzela z tego karabinu, jak on fajnie mu odskakuje do góry, to nie jest takie... Jak w Gears of War mi to strasznie przeszkadzało, że my waliliśmy z tego lancera i po prostu ten karabin nam szedł lekko do góry. Tutaj każdy wystrzelony pocisk podrywa karabin do góry i Adam go obniża, plus stara się go obniżyć na ten poziom z powrotem. Wygląda to fajnie, dynamicznie, no i ja nie widzę tutaj żadnego minusa, bo cover system jest, działa, tak. Jest, jak to mówimy, klejący się, czyli idąc z jednej strony osłony możemy bardzo szybko przeskoczyć na jej drugą stronę albo jednym szybkim ruchem gładkim przeskoczyć na następną osłonę, więc wszystko działa jak potrzeba i ja nie widzę w tym wcale minusa, że ta gra w ten sposób się rozwinęła i ma te wszystkie zastosowania, bo no nie ukrywajmy, tak teraz działają gry i tego się nie zmieni i jeżeli to ma się sprzedać i ma dobrze działać, to musi tak być. To tyle.
A, jeszcze nie powiedziałeś o jednej rzeczy, otóż jest jeszcze takedown przez ścianę.
Takedown
przez ścianę, który jest, że powiedziawszy, najbardziej takim dyskusyjnym takedownem w tym całym gameplayu. My już go wcześniej widzieliśmy, ale w tym gameplayu on wygląda mniej więcej w ten sposób, że dochodzimy do ściany, która wydaje się być taką ścianą, którą możemy rozwalić, bo widać na niej delikatne ryski, prawda?
Takie jakieś tam pęknięcia są.
Takie pęknięcia. I widać tam i wykorzystując jakąś tam wizję, która pozwala nam zobaczyć szkielety naszych przeciwników przez ścianę. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale
pewnie
szczerze
jak
powiedziawszy... Ale widzisz, mam nadzieję, że to nie będzie tak jak w Batmanie, bo szczerze powiedziawszy będzie za prosto. To tak czy inaczej, wykorzystując tą umiejętność, podchodzimy z tyłu do ściany i szczerze powiedziawszy tutaj zaczyna się lekka ekstrawaganza, dlatego że uderzeniem pięści rozwalamy ścianę, ale nie przewracamy osoby, która się o nią opiera i łapiemy ją za szyję i skręcamy jej kark. Tak, i oczywiście nikt nie słyszy tego, że w tym momencie właśnie ściana została wyważona przez potężne uderzenie pięścią i nikt nie zwraca na to uwagi.
No bo jak ktoś wywala pięścią ścianę, to jest takie ciche chrupnięcie, że ta pół tej bazy na pewno nie usłyszało tego, że tam pękła ta ściana i ktoś tam wszedł i złamał komuś kark.
Chrup.
Nie, to aha, jest taka przesada trochę. To jest, no.
Tak, ale nie powiedzieliśmy też jeszcze o jednej rzeczy, że przecież Adam w tym momencie ma też tryb niewidzialności, który jest już naprawdę niefajny. Mi się nie podoba. Proszę go usunąć z gry w ogóle.
Mi się to kojarzy z jednym. Cock engaged. No. Ale ja myślę, że to będzie tak, że to będzie się bardzo szybko zużywać i to nie będzie tak wykokszone jak w Crysisie.
Mam szczerą nadzieję, dlatego że na razie to wygląda naprawdę niepoważnie dla mnie. Przynajmniej wygląda niepoważnie i psuje troszeczkę klimat tego skradania się, tego, że musimy uważać, gdzie się poruszamy. Teraz już będziemy posiadali jednocześnie i wizję tą, która pozwala nam zobaczyć naszych przeciwników przez ściany, to jeszcze będziemy mogli włączać niewidzialność, więc nie wiem, czy ten element skradankowy na tym nie ucierpi.
Mhm. No ale to się okaże, bądź co bądź, to co widzimy na tych 25 czy 6 minutach napawa nas jak najbardziej optymizmem i ja bym chciał bardzo grywalne demo owej gry. To jest to, na co ja czekam, żeby było grywalne demo, które ja będę mógł sprawdzić, czy rzeczywiście mamy te różne drogi, bo na razie deweloper idzie jedną drogą, a mówi, no tak naprawdę możemy go obejść, możemy pójść tędy, możemy go zastrzelić, a tak naprawdę możemy zrobić to. Ja chcę to sprawdzić sam, czy to jest rzeczywiście jak w starych Deus Exach. Jeżeli jest, to naprawdę ja tu węszę grę roku.
Tak, że widzisz, ja dostrzegam wady tej gry i zdaję sobie sprawę, że ona nie jest idealna. Ja widzę te rzeczy, które chciałbym tam zmienić i które chciałbym, żeby w ogóle nie występowały. Chciałbym, żeby bardziej była nastawiona na dialogi, bardziej nastawiona na fabułę, żeby była fabularnie bardziej doskonała, żeby już nic nie ulepszać w sensie samego strzelania. Widzę też wiele rzeczy, które chciałbym zmienić w przypadku prowadzenia dialogów, w przypadku samej interakcji z otoczeniem, ale mimo wszystko ten klimat jest dla mnie ciekawszy, bardziej taki wciągający. Mass Effecta już przeżyłem, przegryzłem go, wyjadłem go, może nie tyle ile Blady, ale sam przeszedłem go 3 razy i wydaje mi się, że to już jest wartość wystarczająca, żeby móc coś o tej grze powiedzieć.
Blady by polemizował, nie?
I teraz po prostu chciałbym po prostu jakoś tak, nie wiem, wpłynąć w ten świat Deus Exa i znaleźć w nim to, czego tak naprawdę bardzo, bardzo oczekuję od niego, czyli tego Deus Exowskiego przedstawienia świata, tego świata, w którym wszystko da się rozwiązać w dwojaki, trójraki, czwororaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Tego, że nie zawsze trzeba walczyć, nie zawsze trzeba strzelać, czasami warto porozmawiać, czasami warto się zastanowić, stanąć na chwilę, wysłuchać ludzi, z którymi rozmawiasz. Nie chciałbym, żeby to był Deus Ex 2. Chciałbym, żeby to był właśnie taki nowy Deus Ex, który wyznacza standard, który pozwala ci jednak wierzyć w to, że da się zrobić coś dobrego, da się zrobić coś takiego interesującego, jak w przypadku indie games, prawda? Gier, które teraz wychodzą i po prostu szokują ludzi swoją tą doskonałością, tym swoją niecodziennością.
Tak,
nowatorstwem w wykorzystaniu tego całego silnika gry i tak dalej. Bardzo na to liczę i mimo wszystko, że Deus Ex posiada pewne wady, to ja tą grę na pewno mieć będę, nawet jeśli będzie bardzo zła, to już teraz mi się podoba i wybaczę jej naprawdę bardzo dużo, bo na nią czekałem.
Poczekamy na więcej informacji, na więcej może właśnie DM albo czegoś. Na ten filmik myślę, że Odin, jeżeli będzie taki szczodry, to doda do podcastu, tak żeby sobie każdy mógł to obejrzeć. Jakoś na razie jest nie za bardzo, bo to jest nagrywane kamerą gdzieś tam z prezentacji, ale obejrzeć można mimo wszystko, więc jak najbardziej zachęcamy. Może będziecie tak podnieceni tym jak my.
Być może tak. Okej, no więc zbliżamy się już właściwie do końca. O ile nie zbliżamy, to już jest właściwie koniec naszego poda.
Ojej.
Niestety, poruszyliśmy dzisiaj dość ciekawe, interesujące tematy. Trafiły się 2 naprawdę zaskakujące, w tym nowo wyciekły gameplay Deus Exa oraz ta ciekawa informacja o tym iPhone'ie, który naprawdę może was zainteresować. Mam nadzieję, że doczekamy się 27 odcinka DualShock Podcast, no i już będzie w nim Blady, dlatego że bez Bladego
bez Bladego nie ma harmoniki.
Nie ma harmoniki. I tego po prostu brakuje, tak bardzo brakuje harmoniki.
Tak. Także dobra. Miejmy nadzieję, że już wkrótce Blady się pojawi i będziemy mogli już z nim nagrać ten podcast.
Tak.
Ale musimy najpierw uruchomić nasze laboratorium Frankensteina, żeby go przywołać do życia.
Oj, Bizon, oj.
Okay.
Dobrze, więc żegnają się z wami
Bizon
oraz Odin.
Nara.
Nara.